kolejny dzień wojny w Strefie Gazy, kolejne dni wydarzeń i kolejne pytanie o to, co dalej z Benjaminem Netanyahu, który no jak na razie, mimo że jak się zdaje zawalił tę sprawę, zawalił sprawę ochrony Izraela przed wojną, to ma się nie najgorzej. Z nami jest dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam panią doktor.
Dzień dobry.
No i zacznijmy właśnie od tego pytania, to znaczy co dalej z Benjaminem Netanyahu? Czy to jest człowiek, którego nawet tego typu wydarzenia jak te ostatnie, jak 7 listopada, mówiąc zupełnie brutalnie, nie zmiecie ze sceny politycznej?
Benjamin Netanyahu jest bardzo szczególnym przypadkiem, bo nieraz uśmiercaliśmy go politycznie, to znaczy skazywaliśmy na ostateczny niebyt polityczny, śmierć polityczną. Brzydko mówiąc, nie zabiły go, czyli nie usunęły z izraelskiej sceny politycznej protesty, które przecież trwały regularnie co weekend przez ponad pół roku. On sobie z tym poradził. Nie zmiotła go jeszcze wcześniej pandemia, prawda, i te niedogodności i krytyka ze strony Izraelczyków, że prawda, Izrael też miał swoje problemy, a za nie obciążany był premier Netanyahu. No i to najważniejsze, czyli proces korupcyjny, także trwa już kolejny rok. Na razie się nie zapowiada, żeby miał szybko dobiec końca, a Netanyahu miał być zaraz skazany. To jeszcze na to trzeba będzie poczekać. Natomiast teraz mamy naprawdę taką sytuację bardzo wyjątkową, ponieważ o ile Netanyahu udało się przetrwać wszystkie wcześniejsze kryzysy, on po prostu był tak zwanym King Bibi, czyli królem Bibi, który sobie naprawdę radził doskonale w każdej sytuacji kryzysu politycznego, ale wojna w Gazie, czyli wydarzenia z 7 października i później, tak bardzo wstrząsnęły Izraelczykami, że teraz naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, która znacznie bardziej niż wcześniej może realnie doprowadzić do tego, że Netanyahu straci władzę. Po pierwsze, Izraelczycy mają taką dobrą tradycję rozliczania się z porażek, przegranych wojen i to będzie ten moment. Oczywiście Netanyahu zakończy operację, okrzyknie się zwycięzcą, to znaczy przypisze sobie sukces. Ale już dzisiaj trwają takie bardzo intensywne poszukiwania, badania tego, co doprowadziło do kryzysu z 7 października i większość opinii wskazuje jednoznacznie na premiera Netanyahu, między innymi na to, że to on bagatelizował doniesienia swoich służb mówiące o tym, że Hamas przygotowuje bardzo konkretne plany inwazji na Izrael. To on wprowadził, i to jest bardzo poważny zarzut, ekstremistów żydowskich, w zasadzie takich dziedziców partii Kach, ekstremizmu żydowskiego, w zasadzie terroryzmu żydowskiego, czyli on wprowadził ich do mainstreamu politycznego, a tym samym osłabił państwo od środka. I to on także bardzo wspierał i wspiera do dziś osadników żydowskich na zachodnim brzegu, którzy stają się coraz bardziej radykalni, agresywni w stosunku do swoich palestyńskich sąsiadów. I to powoduje, że i tego także się boją dzisiaj Amerykanie, że zapłonie nie tylko Gaza, ale także zachodni brzeg. I to wszystko tak zbierając, może się okazać, że komisja, która powstanie po zakończeniu tej wojny, wskaże na premiera Netanyahu jako głównego odpowiedzialnego. I może to się skończyć, bo na to się coraz bardziej zapowiada, nowymi wyborami i jeżeli one miałyby dzisiaj mieć miejsce, to Netanyahu przegrałby, to Netanyahu byłby...
No dobrze, pani doktor, to jest oczywiście prawda, zawsze tak było w Izraelu, ale to było dawno temu, to po pierwsze, a po drugie, on oczywiście wprowadził ekstremistów, ale zamachy Hamasu także wyraźnie jeszcze wyraźniej przesunęły opinię publiczną izraelską w kierunku, nazwijmy to, prawej strony i nazwijmy to ekstremistów. To znaczy nawet lewica izraelska, może nie ta najbardziej lewicowa, ale ta centrowa, czy centrum izraelskie, mówi o Palestyńczykach momentami językiem, no może nie ekstremistów, syjonistów religijnych, ale no niedużo łagodniej.
A to prawda. Wojna w Gazie doprowadziła do jeszcze większej radykalizacji społeczeństwa, a nawet tej części, która można by nazwać była propokojowa i taka, która twierdziła, że trzeba podpisać pokój z Palestyńczykami i załatwić tę sprawę raz i ostatecznie. Natomiast na to jeszcze, jakby do tego trzeba dodać to, że ten radykalizm i wahnięcie na prawo nie wyklucza krytyki Netanyahu. I ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność i najprawdopodobniej wskazany będzie właśnie premier Netanyahu, bo on na to naprawdę zasłużył. I też widać w jego samej partii pewne takie ruchy odśrodkowe, nie tyle poszukiwania następcy, ale pamiętajmy, że Likud obciążony politykiem, który będzie odpowiedzialny za wielką porażkę i osłabienie Izraela, narażenie na atak z zewnątrz, na ewentualnie eskalację także z Iranem. Ona dzisiaj jest mało prawdopodobna, ale to ciągle jest ta wielka obawa Izraelczyków. To wszystko może spowodować, że Netanyahu będzie odsunięty, to znaczy on utraci swoje wpływy. I tutaj mamy kłopot i pan redaktor ma dobrą intuicję. Kłopot polega na tym, że żeby coś zmieniło się w Izraelu, nie tylko wymagane są wybory, ale także dojście do władzy takiego polityka czy takiej formacji, która miałaby świadomość tego, że trzeba jako Izrael zasiąść do stołu negocjacyjnego i podjąć w końcu na poważnie rozmowy z Palestyńczykami, bo Hamas faktem można jego infrastrukturę zniszczyć w Gazie, można Gazę zrównać z ziemią, ale nie wyeliminuje się samego głównego problemu, jakim jest problem braku państwowości palestyńskiej.
A są tacy politycy w tej chwili w ogóle w Izraelu, którzy byliby skłonni, i to no, nie mówię, bo na pewno jacyś są, ale tacy, którzy mogliby...
Mainstreamowi nie ma.
No właśnie.
Nie ma takich. Natomiast trzeba się zastanowić jeszcze nad jednym aspektem, na ile ta sytuacja jest tak bardzo krytyczna, że centrum izraelskiej sceny politycznej, takie, które ma swój priorytet, czyli bezpieczeństwo, czyli tu chodzi o te formacje z Benny Gantzem, na ile oni będą w stanie ulegać presji amerykańskiej, bo to jest najsilniejszy lewar na Izrael, w znacznym stopniu, w mniejszym stopniu społeczności międzynarodowej, żeby jednak poważnie podejść do sprawy. To jest kwestia przyszłości. Tutaj naprawdę nie wiemy, w którym to kierunku pójdzie, bo mamy całą masę różnych propozycji, jak ma się ta wojna zakończyć, to znaczy jak ma wyglądać dzień po w Strefie Gazy. Izrael upiera się przy swojej opcji, czyli przy coraz bardziej reokupacji, co nie odpowiada środowiskom wojskowym, które wiedzą, czym grozi reokupacja Gazy, i to wcale nie jest najlepszy pomysł. Prezydent Biden naciska na powrót do takiej martwej w zasadzie formuły rozwiązania dwupaństwowego, czyli chciałby, żeby odpowiedzialność w Gazie przejęła na siebie autonomia palestyńska i prezydent Abbas, który ma fatalne notowania w samej społeczności palestyńskiej i no nie jest tym liderem, który byłby witany w Strefie Gazy z otwartymi ramionami. Jeszcze mamy państwa arabskie, które traktują Gazę jak gorący kartofel i nie mają najmniejszej ochoty ani przyjmować uchodźców, co widać, prawda? W postaci zamknięcia przejścia granicznego w Rafach na południu, czyli na tym odcinku granicy z Egiptem. Krótko mówiąc, szykuje nam się scenariusz taki, na dzień dzisiejszy on wygląda tak, że Izrael dokończy najprawdopodobniej swoją operację, to może jeszcze trwać kilka tygodni, miesiąc, może trochę dłużej. Warunkiem takiego zielonego światła, oczywiście nieoficjalnego ze strony Zachodu i Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim jest udzielanie pomocy humanitarnej, niezbędnej do tego, żeby kryzys humanitarny znajdował się w jakichś takich ramach, które można kontrolować. A boję się, to znaczy mam daleko posunięte obawy, że rozmowy pokojowe, o których mówiliśmy, czyli to rozwiązanie problemu, zostanie, to znaczy ono się, problem się sam rozwiąże, ponieważ nikt nie będzie chciał rozmawiać.
O sytuacji w Izraelu, szanse na pokój. Rozmawiam, przypomnę, z dr Agnieszką Brec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pani doktor, rozmawialiśmy bardzo dużo o emocjach Izraela, o emocjach Izraelczyków, o tym, jak wygląda tamtejsza polityka. Ale trzeba powiedzieć zupełnie jasno, to, co się dzieje w tej chwili w Strefie Gazy, radykalizuje także stronę palestyńską. Sprawia, że także jej bardzo trudno jest rozmawiać o pokoju. Czy w ogóle takie rozmowy w tej chwili są możliwe?
Tak, to prawda. Palestyńczycy są w podwójnie trudnej sytuacji, bo w pierwszej kolejności są podzieleni, czyli to nie jest tak, że mamy do czynienia z jednym systemem, prawda, z tą jedną strukturą palestyńską. Nie bez powodu od 2007 roku jest podział na tak zwany Hamasland, czyli Gazę kontrolowaną przez tą organizację, i Fatahland, czyli zachodni brzeg Jordanu, które dla siebie stanowiły nie mniejszego wroga niż, prawda, sam Izrael. Co więcej, wzajemnie się oskarżało kolaborację z wrogim reżimem sionistycznym, bo to jest taka narracja, taki język opisujący państwo Izrael. To wszystko także wykorzystywał Izrael, mówiąc o tym, że nie ma po drugiej stronie z kim rozmawiać. Na to wszystko jeszcze nakłada się głęboki kryzys społeczno-gospodarczy autonomii palestyńskiej, głębokie rozczarowanie to za sprawą korupcji, marnotrawienia szans na jakieś skuteczne wypromowanie autonomii palestyńskiej w takim prawda, projekcie zdobycia wsparcia międzynarodowego na rzecz pełnego uznania Palestyny jako takiego pełnoprawnego podmiotu międzynarodowego. Brak szans na lepszą przyszłość dla młodej generacji. To wszystko powoduje, że młodzi Palestyńczycy idą albo w kierunku apatii, i wtedy nie chcą mieć nic wspólnego z władzami w Ramallii, albo idą w innym kierunku, tym przeciwnym, czyli się radykalizują i mamy, wystarczy spojrzeć, coraz bardziej widocznie powiewające zielone hamasowe flagi także na zachodnim brzegu, co do tej pory było pewnym wyjątkiem. Mamy młodych radykałów z Nablusu, czyli to słynne legowisko lwa, czyli prawda, takich młodych bojowników, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z tymi starymi dotychczasowymi formacjami walczącymi o państwo palestyńskie, czy to strukturami po stronie Fatahu czy Hamasu. A jeszcze do tego dochodzą osadnicy żydowscy, dla których wojna w Gazie jest okazją do tego, żeby dokonywać aktów napaści na osady palestyńskie, na wioski palestyńskie, na obozy beduińskie, doprowadzać do tego, żeby mieszkańcy opuszczali swoje miejsce. Osadnicy niszczą te wioski. To skala jest naprawdę rosnąca i niepokojąca, i to już też widać nawet w stanowisku Amerykanów. Przecież już od nie tyle wielu miesięcy, ale od 7 października Biały Dom naciska na Netanyahu, żeby ten bardziej kontrolował osadników, żeby nie doprowadzać do takiego możliwego wybuchu, nowej eskalacji na zachodnim brzegu. Nawet nie tylko obiecał Biały Dom, ale już to zrealizował, czyli wprowadził zakaz wydawania wiz bardzo określonym grupom osadników z zachodniego brzegu. Więc widać, że tu jest duży potencjał, prawda, takiego jakiegoś, nie chcę powiedzieć wybuchu, ale jest także duży nacisk ze strony Stanów na to, żeby Izrael jednak uspokoił tam sytuację, o co generalnie będzie trudno, ponieważ warto pamiętać, że za sytuację w strefie, przepraszam, na zachodnim brzegu w znacznym stopniu odpowiada koalicjant Netanyahu.
Członek... No właśnie, to teraz wróćmy do pytania o niego, to znaczy, czyli od tego pytania, o które zaczęliśmy, o premiera Netanyahu. No ale z drugiej strony, znaczy, powiedziała pani doktor, on prawdopodobnie odejdzie, ale on też walczy o to, żeby być wolnym człowiekiem. On też walczy o swoją przyszłość. Nie tylko polityczną, tylko całkiem osobistą. A do tego on jest jednym z tych, który uchodził, czy uchodzi, to jest inne pytanie, za gwaranta bezpieczeństwa Izraela. Więc może jak wszystko się wali, to właśnie Netanyahu zostanie.
Znaczy Netanyahu robi wszystko, żeby być tym, który wykorzysta wojnę nie przez siebie sprowokowaną, on oczywiście jest o to oskarżany, ale my wiemy, że to nie on wywołał zamach terrorystyczny z 7 października, ale Netanyahu wie dzisiaj jedno i to też twierdzą analitycy izraelscy, że dla niego dzisiaj istotne jest to, żeby zmienić obraz z polityka odpowiedzialnego za doprowadzenie do tak głębokiego kryzysu, który zachęcił takie organizacje wrogie Izraelowi jak Hamas do agresji w stosunku do państwa żydowskiego. Ten wizerunek powinien być zmieniony, tak jak chciałby Netanyahu, na przywódcę, który zdołał pokonać Hamas i który odpowiada za sukces zwycięskiej operacji militarnej. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy wiele lat temu Netanyahu przejmował urząd premiera, on obiecywał likwidację Hamasu, a potem przez wiele lat nic nie robił, albo ewentualnie ograniczał się do tak zwanej taktyki strzyżenia trawy, czyli od czasu do czasu interwencji i jakby redukowania potencjału militarnego Hamasu. Dzisiaj Netanyahu będzie w stanie, zobaczmy, przedłużać tę wojnę tak długo, jak nie osiągnie między innymi celów ta operacja wojskowych, a także politycznych, czyli Netanyahu nie będzie miał takiej bardzo jasnej, klarownej karty, by wyłożyć na stół i powiedzieć tak, to ja doprowadziłem, to pod moim kierownictwem Izrael pokonał swojego głównego wroga, a Gaza już nigdy więcej nie będzie stanowiła zagrożenia dla państwa Izrael. Netanyahu jest dobry w takich operacjach politycznych, jest bardzo sprawny, więc ja osobiście uważam, że on będzie zmuszony do ustąpienia. Natomiast to nie jest tak, że nie dostrzegam tego, że on jest naprawdę bardzo sprawnym politykiem i może mu się udać przetrwać albo zawalczyć o swoje przetrwanie, bo tak jak powiedział pan redaktor, to prawda, jemu grozi nie tylko taka marginalizacja polityczna, ale grozi mu to, że pozbawiony tych wszystkich przywilejów politycznych należnych premierowi państwa Izrael, on wtedy przyspieszy proces karny przeciwko niemu i faktycznie on może nie uniknąć kary wieloletniego więzienia i wtedy straci nie tylko karierę polityczną, ale także wolność osobistą.
Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.